Śpiewaliśmy o miejscu, zabierz mnie tam, gdzie jest miejsce najświętsze. I tak, kiedy śpiewaliście tą pieśń, a śpiewamy już ją nie jeden raz, tak sobie pomyślałem, no dobrze, tak śpiewamy, zabierz mnie tam, gdzie miejsce najświętsze i Pan Bóg tak nas weźmie i zabierze nas, gdzie jest miejsce najświętsze. A może niektórzy pomyślą, że to miejsce najświętsze to jest w świątyni jerozolimskiej, a przynajmniej było w świątyni jerozolimskiej. I teraz On nas tak weźmie i tam zaprowadzi, ale jej już nie ma, tej świątyni. Kiedy tak śpiewaliśmy ten refren, zastanawialiście się, co to znaczy, zabierz mnie na miejsce najświętsze przed Twój tron. Czy kiedy śpiewasz tą pieśń, zastanawiasz się, czy zastanawiamy się, co śpiewamy? Jak On może nas wziąć do miejsca najświętszego? Jak On może nas wziąć przed swój tron? W jaki sposób? Czy On pośle aniołów? Czy On pośle wojsko? Czy On pośle kogoś, który Cię weźmie i zaprowadzi Cię gdzieś na to najświętsze miejsce, gdzie ono jest w ogóle? Jesteśmy pewni, że to miejsce najświętsze jest tam, gdzie jest Jego tron. Tam, gdzie jest Jego obecność. Pamiętacie, że w pewnym momencie, kiedy Mojżesz pasał owce na pustyni i nagle zobaczył gorący krzak. I usłyszał słowa, miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Czy to było miejsce najświętsze? Z jednej strony można było powiedzieć, że tak, bo przecież tam, gdzie jest obecność Pana, tam jest to miejsce. I Ty i ja potrzebujemy być w tym miejscu najświętszym. I śpiewamy, zabierz mnie w to miejsce najświętsze. Pytanie, czy w ogóle ja tam chcę iść. Kiedy śpiewam, czy ja rzeczywiście chcę być w miejscu najświętszym przed obliczem Bożym? Czy tylko po prostu zaśpiewałem pieśń, ale za tym nie idzie nic, aby być w tym miejscu najświętszym i aby pozwolić się, żeby On mnie zabrał w to miejsce najświętsze? Bo wiecie, z jednej strony jest to niezwykle chwalebne być w miejscu najświętszym. Takiego wyróżnienia dostępował arcykapłan tylko raz do roku w Starym Przymierzu. Prawda? Tylko raz do roku. I to nie mógł tam wejść od tak sobie. Ale to miejsce najświętsze Bożej obecności napawało ogromnym lękiem i bojaźnią. To było miejsce mroku. Tam nie było żadnego okna. Kapłan tam wchodził z kadzielnicą. Nie miał żadnego światła. Przychodził przed skrzynię przymierza, przed przebłagalnię. I to było takie miejsce, gdzie on musiał naprawdę uważać, jak tam wchodził. I tradycja mówi, że arcykapłan miał przywiązaną linkę do nogi. Bo kiedy wchodził za zasłonę, jak byłby niegotowy, aby zjawić się w miejscu najświętszym przed obliczem Boga, padłby martwy. Bo Bóg jest tak święty. I gdyby padł martwy, trzeba go byłoby stamtąd wyciągnąć i nikt nie mógł przekroczyć tej zasłony, dopóki ona wtedy była. Wtedy musieli go wyciągnąć na tej lince. A więc kiedy śpiewamy, wejdźmy, dziękuję Ci Wojtku za ten refren. Kiedy śpiewamy, wejdźmy tam, gdzie miejsce, zabierz mnie tam, gdzie jest to miejsce najświętsze, zdaję sobie pytanie, czy w ogóle chcę tam być. A jeśli chcę tam być, czy zrobię wszystko, żeby wejść w taki sposób, aby mógł być przed Jego obliczem. Aby mógł odbierać Jego błogosławieństwo. Aby mógł się cieszyć Jego obecnością. Aby mógł być tam będąc pełen lęku i bojaźni Pana, ale z drugiej strony tej świadomości, że nic mi nie grozi. W Jego obecności. Wielu ludzi chciałoby się zabrać do nieba. Wielu ludzi żyje byle jak, żyją jak chcą, odrzucają Mesjasza i chcieliby być, znaleźć się w tym miejscu najświętszym. Ale muszę wam powiedzieć, to jest niemożliwe. Pewien mąż Boży miał widzenie tego, co wydarzało się z duszami ludzkimi, które umierały i one próbowały znaleźć się w tym miejscu chwały, ale dochodziły do tylko pewnego momentu, a później spadały z wielkim krzykiem w dół. Dlaczego? Bo nie były w stanie znieść świętości Boga. Arcykapłan tylko dlatego mógł zostać przy życiu, że osłaniała go krew ofiary za grzech, jego i ludu. I ta krew sprawiała, że kiedy on tam wchodził, kiedy kropił wieko przy skrzyni przymierza i to wieko nazwane było wiekiem pojednania, przebłagania, ubłagania. I kiedy ta krew kropiła się na to wieko, Bóg wspominał na krew ofiary i na przymierze i ta krew dawała przebłaganie w oczach Boga. Moi kochani, w żaden inny sposób człowiek nie może zjawić się przed Bogiem. Jak tylko przez krew baranka, krew Jezusa Chrystusa. Ta krew dokonuje przebłagania za ciebie i za mnie. I ta krew, jedynie ta krew, która stanowi przebłaganie, kiedy Bóg ją zobaczy w twoim i w moim życiu, że położyłeś w niej nadzieję, będziemy mogli być w Jego obecności przed Jego tronem. W żaden inny sposób. Znika wszelka nasza chwalenie się sobą, tym, kim jesteśmy. Arcykapłan mógł powiedzieć, ale ja żyłem porządnie, ja nic nie zrobiłem, ja nie muszę wziąć tej krwi z sobą. Gdyby tak zrobił, sądzę, że stopę by przekroczył i by wystarczyło, i by padł martwy. A więc kiedy śpiewasz, kiedy wołasz, Boże, ja chcę być tam, gdzie jest to miejsce najświętsze przed obliczem Twoim i zabierz mnie tam, a sądzę, że jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to pragniesz tam być. Pragniemy być przed Jego obliczem, w Jego obecności, w Jego chwale, prawda? Bo ta obecność i ta chwała sprawia nam pełną satysfakcję i zadowolenie. I mówimy, to jest właśnie to, o co chodzi, tylko Bóg jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia naszych serc i naszego ducha. A więc chcemy tam być. Moi drodzy, parę myśli jeszcze chciałbym powiedzieć. Bo kiedy tak myślę, praktycznie zabierz mnie w to miejsce. To gdzie takie miejsce? Czy kiedy Pan Bóg ciebie i mnie może zabrać w to miejsce najświętsze? Przed swój tron, przed swoje oblicze. Ja widzę takie szczególne jedno miejsce. To jest miejsce modlitwy. Twojej i mojej modlitwy. Kiedy jesteśmy przed Jego obliczem, idziemy przed Jego oblicze w modlitwie, to jest to miejsce, do którego, wiecie, to też wymaga czasu, aby w tym czasie modlitwy rzeczywiście tam był podniesiony tron Pana. To nie stanie się tak od razu. Prawda? To nie stanie się, że kiedy wpadnę w pośpiechu i chcę się pomodlić, że będę w miejscu najświętszym, że będę przed Jego obliczem, że rzeczywiście jestem przed tronem Pana, ale jeżeli będę Go szukał całym sercem, w miejscu mojej modlitwy i tam będę oczekiwał Pana i będę się modlił, to na pewno spotkam się z moim Panem i na pewno znajdę Jego obecność, Jego chwałę, Jego tron. A więc nie ma znaczenia, gdzie. Ważne jest, czy jestem gotów iść i pozwolić się, ale też poprowadzić siebie samego w to miejsce przed Jego obecność i przed Jego tron. Moi drodzy, dostaliśmy wszyscy pastorzy takie pismo z życzeniami od biskupa razem w modlitwie i poście. Mam głębokie wewnętrzne przekonanie, że Pan przemówił do mnie w sprawach dotyczących naszego Kościoła. Nie mogę tego faktu poddać w wątpliwość, gdyż miałbym poczucie kłamstwa. Tak jest, Pan przemówił. Jest to fragment z Księgi Joela 2:15-18. Zatrąbcie na rogu na Syjonie. Ogłoście święty post. Zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Rozkaz Pana brzmi, by zebrać lud, cały lud, poświęcić się szukaniu Pana, poświęcić się modlitwie i postowi. Kiedy cały Boży lud zjednoczony miłością do Chrystusa zaczyna trwać w modlitwie i poście, Bóg z pewnością odpowie na nasze wołanie. Z tego powodu poprosiłem wszystkich pastorów, by w roku 2013 w każdą pierwszą środę miesiąca zorganizować w całej Polsce dzień modlitwy i postu. Zapytasz, bracie, czemu ma to służyć? Odpowiedź jest prosta. Służyć ma to duchowej jedności Bożego ludu oraz wołaniu o objawienie się chwały Bożej pośród nas. Bóg odpowiada na modlitwę swego ludu i stawiając kwestię odwrotnie, na brak modlitwy po prostu nie odpowiada. Wspólny post i modlitwa powinny służyć pojednaniu między braćmi, przebaczaniu sobie wzajemnie, uświęceniu, a w końcu oczekiwaniu z wiarą na objawienie Boga wśród nas. Ileż to problemów może rozwiązać obecność chwały Bożej. Ileż dusz możemy dzięki temu pozyskać dla Chrystusa. Razem módlmy się, razem pośmy, pojednajmy się z Bogiem i pomiędzy sobą. Z wielkim entuzjazmem będziemy szukać Pana. Zrobimy to już w środę 3 stycznia 2013 roku, gdy my wszyscy w całej Polsce w poście poszukamy oblicza Bożego, a wieczorem ukoronujemy ten post modlitwą. Błagajmy wówczas Boga o wylanie Ducha Świętego na nasz kraj, o odnowę duchową Kościoła oraz o przebudzenie naszego narodu. Polska potrzebuje duchowego boju. Niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy przyłączą się do dzieła Pana. Nikt więcej nie powie, że Pana nie ma pośród nas razem. Biskup Marek Kamiński podaje prośby modlitewne. Ja to powieszę tam. Jest wezwanie. Jest coś, co jest odebrane w sercu. Jeżeli chcemy przeżywać Boże błogosławieństwo osobiście w naszych domach, w naszym kościele i w naszym kraju, to lud Boży musi iść w miejsce najświętsze. I to nie być ciągnięty, chociaż czasami zachęcamy jedni drugich, czasami próbujemy ciągnąć jedni drugich. Ale dobrą rzeczą byłoby, aby Pan sprawił taką świeżość w Twoim i w moim sercu, abyśmy mieli ten głód i to pragnienie, aby razem się modlić i wołać: Boże, ześlij nam błogosławieństwo. A więc jeśli chcę iść na miejsce, jeżeli śpiewam z serca: zabierz mnie tam, gdzie jest Twój tron, tam, gdzie jest miejsce najświętsze, to znaczy, że ja coś chcę konkretnie z tym zrobić. I dzisiaj tylko wspomnę o jednym punkcie i będziemy się modlić. Będę o jednym punkcie modlitwy wiary. Modlitwy, która jest modlitwą, na którą Bóg odpowiada. Na którą Bóg przychodzi ze swoją obecnością, ze swoją chwałą, ze swoim błogosławieństwem. I dzisiaj podam tylko pierwszą rzecz. Jeśli mam się tak modlić, jeżeli chcę być w tym miejscu Bożego tronu, Bożej chwały i Bożej obecności, to kiedy przychodzę do modlitwy, to powinienem przychodzić do modlitwy przed oblicze Boże, zanosząc moje prośby czy błagania, mając konkretną biblijną podstawę. Nie przychodzę w oparciu o jakieś tam swoje własne myśli czy pragnienia, ale muszę mieć podstawę, że Bóg chce wylać swoje błogosławieństwo w tej akurat sprawie, o którą chcę się modlić. I skąd mam to wiedzieć? Skąd mam wiedzieć, że powinienem się modlić o to, a nie o coś innego? Moi kochani, czy jeżeli będziemy się modlić o Boże przebudzenie, o Boże poruszenie w Twoim domu, czy w Twoim mieście, czy w Twoim kościele, czy jest to coś, co zgodne jest z Bożą wolą, czy nie? Czy może po prostu teraz, jak wielu ludzi mówi, teraz nie jest czas, aby Bóg błogosławił? To pytanie jest w takim razie, kiedy jest ten czas? Muszę mieć podstawę, znaleźć w Bożym Słowie, że Bóg coś obiecał w tej kwestii, że jeżeli ja będę się modlił, jeżeli Ty będziesz się modlił, to Pan da się znaleźć i chwała Jego i moc Jego stąpi na mój dom, na mój zbór i na moje miasto i na mój kraj. Bo inaczej moja modlitwa będzie pustą modlitwą. Nie będzie miała żadnych solidnych podstaw. Powiedzieliście amen, ja się z tego bardzo cieszę, że wielu z was tak zareagowało żywiołowo. Jeżeli będziemy się modlić o tę rzecz, to możemy spodziewać się, że Pan odpowie, ale w tym musi być całe nasze serce, całe nasze pragnienie. Muszę mieć podstawę i to podstawę od samego Boga. Inaczej mówiąc, dla mojej modlitwy wiary, jeśli to ma być modlitwa wiary, modlitwa, w której będę stał przed Bogiem tak długo, aż On nie odpowie, muszę mieć solidną podstawę i tą podstawą jest słowo, które wyszło z Jego ust. obietnicę, którą on sam dał dla mnie, abym ją wziął, pochwycił i trzymał się tak długo, aż on wyleje błogosławieństwo zgodnie z tym słowem. A Bóg lubi być tak trzymany. Bóg lubi być w ten sposób, jakby mieć tego rodzaju natrętów. Pamiętacie, jak Jakub nad Jabłokiem mocował się z aniołem pańskim? I kiedy anioł chciał odejść, on mówi: nie puszczę się ciebie, aż mi nie pobłogosławisz. Bracia i siostry, ileż razy, ileż my dzisiaj potrzebujemy Jego błogosławieństwa w naszych domach, dla naszych żon, mężów, dzieci, dla naszych znajomych i bliskich, dla naszego zboru i miasta, prawda? Chcemy odebrać błogosławieństwo, chcemy, żeby chwała Boża stąpiła, ale nie ma mnie w miejscu najświętszym, w miejscu, w którym jest Boża obecność. Więc muszę tam iść. Muszę się uniżyć. Muszę się ukorzyć. Muszę tam być, płakać i wołać: Boże, ja chcę Twojego błogosławieństwa dla mojego życia. Ja chcę Twojego błogosławieństwa dla moich bliskich. Ja chcę Twojego błogosławieństwa dla mojego zboru. Ja chcę błogosławieństwa dla mojego miasta i kraju. Kiedy Biblia mówi, 9 rozdział Księgi Daniela od 2 do 27, tam jest napisane, kiedy Daniel czytał Księgę Zakonu, przeczytał, że pozostało, że Jeremiasz prorokował, że 70 lat będzie trwała niewola babilońska. I dobiegało końca te 70 lat. Kiedy on zobaczył to słowo obietnicy, zaczął pościć, modlić się i wołać do Boga, wyznawać grzechy swojego ludu i prosić, aby Bóg wypełnił tą obietnicę, aby Judejczycy mogli powrócić z powrotem. I Bóg wysłuchał jego modlitwę i oni powrócili. Możesz powiedzieć: tak, ale skoro tam jest tak napisane, to powinno się wydarzyć, ale my wiemy, że Bóg daje obietnice, abyśmy je uchwycili, uwierzyli i zapragnęli, aby te obietnice wykonały się, wypełniły się w naszym życiu, prawda? A więc muszę mieć solidną podstawę. Tą podstawą jest Jego święte słowo. W związku ze świętami, które będziemy obchodzić już za dwa dni, pamiętacie, w Księdze Łukasza jest takie słowo skierowane, właściwie jest to słowo, które było skierowane do starca, do człowieka starszego wiekiem. Ja bardzo lubię tę historię Symeona i Anny, którzy mieli prorocze słowo, kiedy zobaczyli dzieciątko Jezus w świątyni. Ci ludzie to byli ludzie, którzy byli tam, gdzie jest miejsce najświętsze. To byli ludzie, którzy byli przed tronem Pana i słyszeli głos Pana dla swojego życia. I popatrzcie, tutaj jest napisane tak, a był od 25 wiersza 2 rozdziału Ewangelii Łukasza, a był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Odebrał słowo: nie umrzesz, Symeonie, dopóki nie zobaczysz narodzonego Mesjasza. Słuchajcie, być w starszym wieku, ci, którzy mają troszeczkę więcej lat, którzy wiedzą, że już życie zacina się po pewnym okresie. Niektórzy mówią, że po 40 się zacina, inni mówią, że po 50 się zacina, prawda? I wiedzą, co to jest. Ten człowiek był starcem. On się modlił i on otrzymał słowo od Ducha Świętego: nie umrzesz, zanim nie zobaczysz Mesjasza. I wyobrażacie sobie, ileż razy on mógł mieć różnego rodzaju myśli. Diabeł przychodził, atakował go. Nie zobaczysz żadnego Mesjasza. Umrzesz i nie zobaczysz go. On musiał uchwycić się obietnicy. I czasami może wstawał z łóżka, z bólem, albo może jego ciało nie chciało się wyprostować, ale on mówi tak, będę żył tak długo, dopóki nie zobaczę Mesjasza. Bo miał słowo dla swojej wiary. Miał słowo obietnicy i on uchwycił się tego słowa i pewnego dnia, kiedy wchodził do świątyni, Duch Święty mu pokazał na Jezusa i on zobaczył Mesjasza i on mówił, teraz możesz, Panie, mnie zabrać. Wypełniła się Twoja obietnica. Popatrzcie, musimy uchwycić to, co Bóg nam obiecuje w swoim świętym słowie. A kiedy otrzymałeś słowo, to diabeł może w różnoraki sposób próbować cię atakować. W różnoraki sposób próbować cię zastraszyć. Ale jeśli masz jego obietnicę, wiedz, że Bóg wykona to, co obiecał. A ty odbierzesz, jeżeli uchwycisz się i nie pozwolisz sobie tej obietnicy zabrać. Jak pobudzić mojego ducha do modlitwy? Jak pobudzić siebie do modlitwy wiary, do tego przekonania, że będę stał tak długo i wiem, że On wyleje swoje błogosławieństwo. Muszę mieć Jego słowo. Zaczyna się to od Jego tronu, nie ode mnie. Zaczyna się od Niego. On posyła słowo, On daje słowo. Jak On to słowo do mnie pośle? Zrobiono taki eksperyment, kiedy mówiono braciom, siostrom, mówią, oni mówią, jak możemy pobudzić naszego ducha do modlitwy? A ktoś powiedział, weź Boże Słowo i zacznij je czytać i zacznij podkreślać Boże obietnice, to, co Bóg obiecuje, to, co Bóg mówi wyraźnie i jasno. Czy nie jest napisane, że Duch Święty jest darowany tym wszystkim, którzy uwierzą w Jezusa? Ta obietnica ducha należy się wam, waszym dzieciom i wszystkim tym, ilu tylko Pan powoła, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Czy ta obietnica jest dla wszystkich w Kościele? Absolutnie dla wszystkich. To znaczy, możesz ją odebrać. Możesz stać na gruncie Bożej obietnicy. Czy to, że Pan Bóg obiecał ciebie chronić, zabezpieczyć twoje codzienne życie, czy mamy taką obietnicę? Jeśli będę szukał najpierw Bożego Królestwa, jeżeli będę wierny w rzeczach materialnych, On też obiecuje, że będzie mi błogosławił i zatroszczy się o mój codzienny chleb. Amen? Oto mam obietnicę za obietnicą. I teraz jeżeli mój duch, czy ja jakoś mam trudności z modlitwą i z modlitwą wiary i z oczekiwaniem, weź Słowo Boże i zacznij się modlić i zacznij czytać i zacznij sobie zaznaczać Boże obietnice. A zobaczysz, jak Duch Święty ożywi twojego ducha, podniesie i zaczniesz się modlić i zaczniesz wołać i powiedzieć, Boże, Ty chcesz mnie błogosławić. A czyż nie mamy tam obietnic, że On chce nas uzdrawiać i leczyć? Czyż nie mamy tam obietnic o to, że o cokolwiek będziemy prosić, On nam to da? Ważne jest, abym wziął Jego święte słowo. I abym poszedł do miejsca Najświętszego i rozłożył czasami Jego Słowo przed Nim, tak jak robili to mężowie Starego Testamentu. Panie, tak powiedziałeś, obiecałeś, przemówiłeś, a teraz jest czas, abyś mógł wypełnić to Słowo, abyśmy byli pobłogosławieni i ochronieni. Moi drodzy, a więc uchwyćmy się, weźmy, zróbmy takie sami dla siebie taki czas, Boże Słowo, czy Nowy Testament, czy dzieje, śledź, czy Ewangelię, zobacz, co Bóg mówi, jakie daje obietnice i trzymaj je. Rozpalaj swoje serce, a później idź na kolana i módl się. Czy Pan chce poruszyć serca innych niewierzących ludzi? Na pewno. Jestem przekonany, tak jak żeśmy to wyrażali, że On chce odpowiedzieć. Pytanie jest jedno. Czy znajdą się ludzie, którzy pochwycą obietnicę, rozpalą swoje serce, pójdą przed Jego tron i będą zanosić prośby i błagania tak długo, aż obietnica stanie się rzeczywistością. Jednemu z pastorów, który uważa się za rabina, zadałem pytanie, dlaczego działo się podczas Holokaustu to, co się działo? Wcześniej Pan Bóg chronił w cudowny sposób Izraela. Pamiętacie czasy Estery? Jak cały lud zaczął pościć, jak zaczął wołać do Boga, jak zaczął działać i Pan odwrócił całą sytuację. I on powiedział mi znamienne słowa. I kiedy studiuję Boże Słowo, doszedłem w swoim rozmyślaniu także do pewnych konkluzji, do pewnych wniosków. On mówi, zabrakło kogoś, kto by stał w łomie. Nie było nikogo, który by stanął w łomie przed Panem. Moi drodzy, weźmy słowo, weźmy obietnicę. On do ciebie mówi, on do mnie mówi w tak wielu, wielu aspektach naszego życia. I chcę, żeby te obietnice stały się żywe w twoim i w moim sercu.